pozostawia się z boku, aby imieniem Jezus nie szokować społeczeństwa. Konsekwencje tego, jak widzimy, są dramatyczne, a dotyczą to one też kościołów, które mienią się chrześcijańskimi. Wczoraj natomiast wejrzeliśmy na janową wersję Ostatniej Wieczerzy z fragmentem, który doskonale znamy, a której kulminacją było umywanie nóg przez Jezusa. I doszliśmy tam do wielu wspaniałych wniosków i był to niesamowicie bogaty wieczór. Dzisiaj natomiast spoglądamy na wydarzenie, które jest kulminacją tego wielkiego tygodnia i wydarzenia, o którym cały chrześcijański świat mówi, czyli ukrzyżowanie Jezusa. Zanim przejdziemy do rozważania słowa dotyczącego właśnie tych wydarzeń Wielkiego Piątku, chciałbym, abyśmy na chwilę, na 4 minuty, spojrzeli na prezentację. Prezentację, którą wyszukałem gdzieś w internecie i która w taki dość nietypowy sposób pokazuje stworzenie, grzech, konsekwencje grzechu, śmierć i zmartwychwstanie. Jest ona w języku angielskim, ale są napisy po polsku, co ułatwią pewnie zrozumienie. Spójrzmy na tą prezentację. Wykaśmy może światło. Tam dźwięk jeszcze by musiał być.
Each one unique. And I created every one of them. I created everything. The universe and you. I gave you your personality. I made you pure, complex. And every day, I give you life. I love you, but something happened. You cheated on me. You didn't trust me. You sinned. You cut yourself off from me. And although you're still alive, you are slowly dying. So you looked for other things. To fill the void. But nothing works. It just kills you faster. And it separates us more and more. What are you searching for? Destroyed, but to know me. So I became one of you, a fragile creation. I was tempted, but I never sinned. I came to save you. You have so many sins, and they have a cost. Someone has to die. You. Or me. So I took on your sin and traded in my life for yours. And I died in your place. Because I love you. Then condemn you. I came to bring you back to life. Rely on me. I will forgive you and give you eternal life. I love you. And I did all of this to have a relationship with you. Will you follow me?
Wielki tydzień to przypomnienie przeogromnych wydarzeń. Ta retrospektywa pokazała intencje Boga i konsekwencje grzechu. Dzisiaj wspominamy to, co właśnie było konsekwencją grzechu. Dzisiaj mówimy o Wielkim Piątku. Ludzie mają tendencję do tego, żeby tworzyć rankingi. Mówi się o niesamowitych kobietach, wybitnych osobowościach. Mówi się o przeogromnych i przełomowych wydarzeniach. Ale tak naprawdę trudno jest dokonać miary, która byłaby obiektywna. Dla jednych ważniejszą postacią będzie Fleming, dla innych Napoleon, dla jeszcze innych Lenin. Dla jednych ważnym wydarzeniem będzie odkrycie Ameryki, dla innych Wielka Rewolucja Francuska, dla jeszcze innych lądowanie człowieka na Księżycu. Ale tak naprawdę nie ma sobie równych wydarzenia, która nazywa się Wielkim Tygodniem, a szczególnie Wielkim Weekendem. Dzisiaj jest dzień, który rozpoczyna właśnie ten Wielki Weekend, odnoszący się historią do wydarzeń, które miały miejsce, które nie tylko zapisane są w Biblii, ale potwierdzone też historycznie. Prawdopodobnie rozegrały się między 7 a 9 kwietnia Anno Domini 30. Co takiego dokonało się? Wiemy, że dotyczy to osoby Jezusa Chrystusa. Jezus Chrystus był przepowiadany przez proroków. W Księdze Izajasza, w 42 rozdziale, czytamy takie słowa. Oto sługa mój, którego popieram, mój wybrany, którego ukochała moja dusza, natchnąłem go moim duchem, aby nadał narodom prawo. Nie będzie krzyczał ani wołał, ani nie wyda na zewnątrz swojego głosu. Trzciny nadłamanej nie dołamie, ani knota gasnącego nie dogasi. Ludom ogłosi prawo, nie upadnie na duchu, ani się nie złamie, dopóki nie utrwali prawa na ziemi, a jego nauki wyczekują wyspy. Tak prorok Izajasz na długo, długo przed Chrystusem głosił o pojawieniu się Mesjasza. I pojawił się. Można by rzec, zazdrościmy ludziom, którzy mieli możliwość doświadczać obecności cielesnego Chrystusa, przemierzającego Palestynę. A jednak od samego początku, a szczególnie od początku okresu jego nauczania, Jezusowi z trzech stron groziła śmierć. Z trzech różnych stron czekano i dopatrywano się okazji do tego, aby do tej śmierci doprowadzić. Zastanawiasz się, z jakich stron? Dlaczego akurat mówimy o tym, że z trzech różnych stron oczekiwano śmierci Jezusa? Otóż jednym z największych przeciwników Jezusa ba, największym przeciwnikiem Jezusa był szatan. W liście do Efezjan czytamy: szatan, władca ciemności. W Ewangelii Jana czytamy: on był mężobójcą od początku i wprawdzie nie wytrwał, bo w nim nie ma prawdy. Gdy mówi kłamstwo, mówi od siebie, bo jest ojcem kłamcą. Bo jest kłamcą i ojcem kłamstwa. Chciał zabić tego, o którym Biblia mówi w kategoriach światłości. Ten sam ewangelista przecież mówi tak: prawdziwa światłość, która oświeca każdego człowieka, przyszła na świat. Na świecie był i świat przezeń powstał, lecz świat go nie poznał. Do swej własności przyszedł, ale swoi go nie przyjęli. Do swej własności przyszedł, ale swoi go nie przyjęli. Jezus dla szatana był poważnym zagrożeniem. Dlaczego? Ponieważ w tym momencie kończyła się jego bezkarność. Ponieważ w tym momencie kończyło się pasmo jego sukcesów. Szatan miał przynajmniej 3 powody, aby to zrobić, czyli aby doprowadzić do śmierci Jezusa. Dlaczego? Po pierwsze, Jezus ograniczył jego królestwo. Rozszerzając systematycznie Królestwo Boże, zabierał terytorium szatanowi. To było podważenie jego autorytetu. I to był czas, kiedy już nie był w stanie zawładnąć w każdym czasie nad osobą, nad którą chciał zawładnąć. Jezus demaskował go niemal nieustannie na każdym kroku. Bo przecież czym jest kwestia cudów, które dokonywał Jezus, a które dotyczyło się na przykład osób opętanych? Wypędzając demony, demonstrując swoją przemożną boską moc, pokazywał, kto tu naprawdę jest Panem. W tych relacjach i w tym współzawodnictwie, jakbyśmy mogli powiedzieć, to Jezus wygrywał. To On musiał ustępować. To Jego demony musiały uchodzić z ludzi, bo były bezsilne. I po trzecie, diabeł liczył na to, że po zlikwidowaniu Chrystusa wszystko jak przedtem wróci na swoje miejsce. To znaczy, jak przedtem, za czasów proroków. Jeśli ktoś z nas czyta Stary Testament, to doskonale widzi te elementy, gdzie głos proroka nie jest w ogóle słyszany. Gdzie prorok, który mówi z mocą Bożą, jest poniewierany, jest wtrącany do więzień. Przeciwko niemu ustawiani są inni prorocy, tak zwani prorocy, którzy działają właśnie w interesie diabła. Kiedy pojawił się Jezus Chrystus, diabeł wiedział, że stoi w przegranej pozycji. Był mocno zainteresowany tym, aby położyć kres jego potędze. Kiedy pojawił się Chrystus, to właśnie rzesze ludzi szły za Nim. A wśród tych rzeszy zdarzali się ci, którzy tak naprawdę w pełni oddawali Mu swoje życie. Którzy stawali się prawdziwie Jego uczniami. Drugą kategorią byli ludzie, którym też zależało na tym, aby Jezusa uśmiercić. Ludzie, którzy mimo świadectw niesamowitych, ludzie, którzy byli bezpośrednio uczestnikami cudów, byli zainteresowani śmiercią Jezusa. Jacy ludzie, spytasz? Dlaczego? Może nam się wydawać to niezrozumiałe, że obserwując kogoś, który czyni tylko dobro, obserwując kogoś, który mówi o miłości i ją okazuje, obserwując kogoś, kto karmi głodnych, czyli zaspokaja także potrzeby i fizyczne, i psychiczne, który zawsze ma dobre słowo, który nie przechodzi obojętnie, który nawet bez proszenia potrafi wskrzeszać kogoś z martwych. A jednak ludzie byli zainteresowani Jego śmiercią? Byli. Ewangelia Mateusza mówi o takim obrazie Jezusa. A gdy zobaczył tłumy, wezbrała w nim litość nad nimi, bo były udręczone i porzucone jak owce pozbawione pasterza. W Ewangelii Łukasza, kolejny piękny obraz Chrystusa. A właśnie w tym czasie Jezus uzdrowił wiele osób dręczonych przez choroby, bóle i złe duchy. Wielu zaś niewidomych podarował wzrok. Dał im zatem łaskę, dał im zatem taką odpowiedź. Idźcie i powiadomcie Jana o tym, co zobaczyliście i usłyszeliście. Niewidomi odzyskują wzrok, chromi chodzą, trędowaci doznają oczyszczenia, głusi słyszą, umarli zmartwychwstają, ubogim głoszona jest dobra nowina. W innym fragmencie czytamy, co więc mam czynić z Jezusem zwanym Chrystusem? Pytał dalej, a wszyscy zawołali, co? Ukrzyżuj go. Co zatem złego uczynił? Zapytał. Oni jednak krzyczeli jeszcze głośniej, ukrzyżuj go. To są fragmenty z dwóch Ewangelii, Mateusza i Łukasza. Zobaczmy, obrazy zupełnie odmienne, mówiące o przepełnioną litością sercem Jezusa, nastawieniem Jezusa przepełnionego właśnie miłością. I odpowiedź tłumów, którzy domagali się ukrzyżowania. Dlaczego ludzie chcieli zabić Jezusa? Otóż Jezus burzył wygodny układ społeczny i religijny. Arcykapłani i faryzeusze twierdzili, i to Ewangelia Jana o tym mówi, jeśli go tak zostawimy, wszyscy uwierzą w niego. Wtedy przyjdą Rzymianie i zabiorą naszą świątynię i nasz naród. A jeden z nich, Kajfasz, który tego roku był arcykapłanem, rzekł do nich, wy nic nie wiecie i nie myślicie, że lepiej jest dla nas, by jeden człowiek umarł za lud, niż żeby wszystek ten lud zginął. Tu mamy dowód na to, że ludzie, ci, którzy byli wykształceni w piśmie, ci, którzy byli przewodnikami narodu izraelskiego, chcieli jego śmierci. Domagali się śmierci, ponieważ im zagrażał, ponieważ burzył ich autorytet, ponieważ obnażał obłudę elit religijnych. Ci ludzie, tak oburzeni na Jezusa, mówię o faryzeuszach, saduceuszach, o arcykapłanach, przede wszystkim można powiedzieć, że żyli z religii. Apostoł Paweł pod natchnieniem Ducha Świętego mówi, a sprawiedliwy z wiary żyć będzie. A oni żyli z religii. Co mam tutaj na myśli? Otóż to oni stali się w zasadzie bogami dla samych siebie. To oni zaczęli układać zasady, według których powinni żyć ludzie. Mateusza 23 rozdział mówi tak, Jezus do zgromadzonych ludzi mówi, wykładem praw Mojżesza zajęli się znawcy prawa i faryzeusze. Przestrzegajcie zatem wszystkich zasad, które wam podają, lecz z nich samych nie bierzcie przykładu, bo tego, co głoszą, sami nie stosują. Wiążą oni ciężkie brzemiona, trudne do udźwignięcia i kładą ludziom na ramiona. Tymczasem sami nawet małym palcem nie chcą ich podeprzeć. Wszystko robią na pokaz, chcą być zauważani. Powiększają więc swoje modlitewne szkatułki, wydłużają frędzle swoich szat. Lubią zaszczytne miejsca na ucztach i honorowe krzesła w synagogach. Pochlebiają im pozdrowienia na rynkach i tytułowanie przez ludzi rabbi. Kto się będzie wywyższał, zostanie poniżony, a kto się będzie uniżał, zostanie wywyższony. Biada wam, znawcy prawa i faryzeusze, obłudnicy, Zamykacie Królestwo Niebios przed ludźmi, sami bowiem nie wchodzicie i tym, którzy pragną wejść, zabraniacie. Te słowa musiały boleć. Te słowa były kierowane do tych, którzy do momentu pojawienia się Jezusa uchodzili za wielki autorytet. Jezus powiedział te słowa do tych, za którymi wszyscy by się stawili, widząc w nich chodzącą świętość. Jezus poprzestawiał to wszystko do góry nogami. Jezus szatanowi dawał klęskę, ponieważ powoli jego plan szatana, sprowadzenia wszystkich ludzi do piekła, brał w łeb. Jezus z wielką mądrością obnażał to, co ludzie na początku przyjmowali za wykładniem prawdziwej drogi do Boga. A on to nazwał jarzmem, on to nazwał ciężarem, pokazując, że ci, którzy tak głoszą, to głoszą, sami tego nie dźwigają i sami według tego nie żyją. Pokazywał też ludziom, jakimi są zepsutymi. Ewangelia Jana 8,44 mówi: waszym ojcem jest kto? Diabeł. To musiało boleć. Waszym ojcem jest diabeł i to jego żądze chcecie zaspokajać. On od początku był mordercą i nie wytrwał w prawdzie, ponieważ w nim nie ma prawdy. Kiedy kłamie, przemawia własnym językiem, gdyż jest kłamcą, a nawet ojcem kłamstwa. To mówił do ludzi i to mówi dzisiaj do tych, którzy nie żyją w Chrystusie. Jeśli człowiek żyje według swojej wykładni prawdy i buduje swoje schody do nieba, to w zasadzie powoli staje się Bogiem dla samego siebie. Przyjmuje w zasadzie, czy daje się, oddaje się pokusie, którą stawia szatan. Ty potrafisz, ty dasz radę, zobacz na innych, porównaj się, nie jest tak źle, nie przejmuj się, nie wierz temu. Kiedy szatan kłamie, mówi Jezus, przemawia swoim językiem, jest naturalny. I mówi do ludzi: waszym ojcem jest diabeł. To musiało boleć. Po czwarte, przewracał święte wartości do góry nogami. Święte w cudzysłowie oczywiście. W Mateusza 9 rozdziale 10-3 czytamy tak. Potem przy stole w domu Mateusza do Jezusa i jego uczniów przyłączyło się wielu celników i grzeszników. Widząc to, faryzeusze zaczęli pytać uczniów: dlaczego wasz nauczyciel zasiada do stołu z celnikami i grzesznikami? Jezus usłyszał to pytanie i powiedział: chorzy, a nie zdrowi, potrzebują lekarza. Idźcie, przypomnijcie sobie, co to znaczy: miłosierdzia chcę, a nie ofiary. Nie przyszedłem powołać sprawiedliwych, lecz grzeszników. Burzył jakiś wizerunek świata. Ci religijni ludzie stworzyli hierarchię. I to niekoniecznie nawet taką pionową, ale także poziomą. Podzielili ludzi na tych, z którymi można się witać, z którymi można się spotykać, z którymi można zasiąść do stołu oraz tych, od których trzeba się trzymać z daleka. Tych, których spotykając, trzeba omijać szerokim kołem albo przechodzić na drugą stronę ulicy. Jezus powołał Mateusza, przełożonego celników, a potem zasiadł do stołu. I to nie był jedyny raz. Śledząc kartę Ewangelii, wiemy doskonale, że Jezus nie miał żadnej blokady. I dzisiaj możemy mu za to dziękować. Bo jeśli byłoby inaczej, to i nas by tu nie było. Bo kim jesteśmy według prawa Bożego? Jesteśmy grzesznikami. Jesteśmy tymi, którzy powoli ze swoich grzechów budowali mur. Z tych powodów zaczęła zbierać się grupa ludzi, którzy mocno byli zainteresowani, aby położyć temu kres. Wśród tych ludzi właśnie szatan zyskiwał sojuszników i szukał momentu, przygotowywał tych ludzi do tego, aby zadać kres nauczaniu Jezusa. Ale nie wiem, czy zdajemy sobie sprawę z tego, że Bóg też zaplanował śmierć Jezusa. Że Bóg też był zainteresowany śmiercią Jezusa. Zaraz, Bóg? Bóg chciał śmierć Jezusa? Bóg chciał śmierć swojego jednorodzonego syna? Oj, chyba nie. Bóg chciał. Ewangelia Jana i złoty werset, który znamy na pamięć, 3:16, mówi przecież tak. Bóg bowiem tak bardzo ukochał świat, że co? Że dał swego jedynego syna, aby każdy, kto w niego wierzy, nie zginął, ale miał życie wieczne. Dał temu światu syna. Wiedział, co świat z nim zrobi. Zdaje sobie każdy z nas sprawę, że jeśli w jakimś konflikcie staniemy po stronie osoby, która jest ofiarą i obnażymy obłudę i złość innych, to w naturalny sposób narazimy się tym oprawcom. Bóg posłał swojego syna, bo taki miał plan. I posłał go po to, aby nie zmienić od razu wszystkich, nauczając. Znamy efekty nauczania Jezusa, gdzie gromadziły się tysiące. Czy Jezus ich wtedy zmienił? Nie. Jakby ich zmienił, to kiedy postawił Barabasza i Jezusa, to by krzyczeli: uwolnij Jezusa. A oni go chcieli ukrzyżować. Taki był Boży plan. Dlaczego? Ponieważ to Jezus, czysty jak w tej prezentacji, nieskalany, wolny od grzechu, wolny od pożądliwości, wolny od przemocy, od kalkulacji, od czegokolwiek, w 100% posłuszny Bożemu planu, miał iść na krzyż, aby być złożony w ofierze za wszystkie grzechy. Aby każdy, kto w Niego wierzy, nie zginął, ale miał życie wieczne. Aby każdy, kto w Niego wierzy, dwa ważne słowa, nie każdy, który pójdzie drogą faryzeuszy i jednak będzie przestrzegał wszystkich zasad tego zakonu, ale każdy, kto w Niego uwierzy. Oczywiście Bóg nie chciał śmierci swojego syna, ale wiedział, że to jest jedyny sposób. Największa ofiara, ale ostateczna. Decyzje dojrzewały. Jezus nauczał, zyskiwał poparcie, ale też budował całe zaplecze wrogów, którzy czyhali na jego śmierć, czy na okazję, żeby go pojmać. W Ewangelii Marka, 14 rozdział, 1-2 wersy czytamy. Po dwóch dniach była Pascha i święto Przaśników. Arcykapłani oraz znawcy prawa wciąż szukali sposobu, jakby go podstępem schwytać i zabić. Powtarzali sobie jednak, tylko nie w czasie świąt, aby nie było rozruchów wśród ludów. Oni to wszystko mieli już wykalkulowane. Moi drodzy, oni to już mieli wszystko zaplanowane. Już była konkretna strategia. Wczoraj czytaliśmy, że na spotkaniu tym ostatnim u Judasza diabeł już zasiał ziarno. Diabeł był gotowy, ludzie byli gotowi, plan Boży miał się wypełnić. Wieczernik, pierwszy moment tego wielkiego tygodnia, już po wjeździe do Jerozolimy. Wspólny posiłek, nauka o wzajemnym usługiwaniu, szanowaniu i wspólny posiłek ze zdrajcą, którego Jezus znał i doskonale wiedział, kto i co za chwilę zrobi. Ale wczoraj zwracaliśmy uwagę, w jakim spokoju ta wieczerza się odbyła. W zasadzie atmosfera tamtego wydarzenia bardziej przypominała pożegnanie misjonarza, który wyjeżdża na kolejną może misję, niż sytuację zbliżania się do śmierci poprzez ukrzyżowanie. Następnym obrazem to jest Getsemane. Bolesne i samotne zmaganie czego? Posłuszeństwa z instynktem samozachowawczym. Doskonale widzimy w Ewangelii fragment, który mówi o tym, jak Chrystus mocno się zmagał, kiedy mówił do Ojca: jeśli to możliwe, odsuń ode mnie ten kielich, ale niech Twoja wola się dzieje, nie moja. Doskonale widzimy Jezusa, u którego pojawiają się krople krwi zamiast potu. To były ogromne zmagania. Ofiara, którą poniósł Jezus, to nie była sielanka. Nam może się łatwo czytać to, ale Jezus poniósł naprawdę męczeńską śmierć. Następnie pałac arcykapłana, fałszywe oskarżenia i milcząca zgoda na wyrok, który zapadł. Wyrok za co? Za to, że Jezus był sprawiedliwy, za to, że był kochający, że był współczujący, że uzdrawiał, że solidaryzował się z ludźmi, że nie był obojętny na ich cierpienia. Za to dostał wyrok śmierci. Następnie dziedziniec zamku Piłata, poniżanie przez żołnierzy i odrzucenie przez tych, których przyszedł ratować. Bolesna sprawa zaparcia Piotra, jednego z tych, którzy mieli stać się filarami. No i wreszcie Golgota. Konanie w osamotnieniu i pogardzie. Od 27 rozdział Mateusza, od 45 wersetu czytamy tak. Dochodziła 12 w południe, zapadła ciemność i do 15 całą ziemię spowijał mrok. Około 15 Jezus donośnie zawołał: Eli, Eli, lama sabachtani, co znaczy: Boże mój, dlaczego mnie opuściłeś? Niektórzy ze stojących w pobliżu, kiedy to usłyszeli, zaczęli mówić: on woła Eliasza. I zaraz pobiegł jeden z nich, wziął gąbkę, nasączył kwaśnym winem, osadził na trzcinę i podał mu do picia. Pozostali chcieli go powstrzymać. Przestań, mówili, zobaczymy, czy Eliasz przyjdzie go uratować. Jezus zaś znów donośnie zawołał i oddał ducha. W momencie, kiedy wydawało się, że umrze w najtragiczniejszym porzuceniu i odrzuceniu przez wszystkich, zawołał na chwilę przed śmiercią, to w Ewangelii Jana czytamy, tetelestai, czyli dokonało się, wykonało się. Wydał siebie może niezbyt silnym, ale pewnym głosem, moi drodzy, okrzyk triumfu, wykonało się. Jezus zdawał sobie sprawę, że wypełnił w 100% wolę Ojca. Wypełnił w 100% Boży plan zbawienia. I mógł powiedzieć, umierając, dokonało się. Pozostałem wierny. Nie zawahałem się. Dzięki temu, co zaszło na krzyżu Golgoty, została złożona ostatnia ofiara za ludzki grzech. Dokonało się. Wszystko odtąd staje się nowe. Wszystko to, co było stare, się skończyło. Dokonało się. W ustach Jezusa to brzmi jak triumf. W przeciwieństwie do tego, co odczuwa człowiek z powodu rozstania ze swoim bliskim. Akurat tak się dzisiaj złożyło, że uczestniczyłem też w pogrzebie naszego sąsiada. Na ten pogrzeb przyszedł też jego syn, który zerwał z tatą i z mamą wszelkie kontakty. Znam tą rodzinę dobrze, bo wychowywaliśmy się z tym chłopakiem też razem na podwórku. Nad tym grobem zalewał się łzami. Tak mocno, że aż bolało serce. Ale w tym momencie, można powiedzieć, wykonało się. Tyle, że to wykonało się w tym obrazie, moi drodzy, ma zupełnie inny wymiar. Dla niego to wykonało się na pogrzebie własnego ojca, znaczyło, że już nie będę miał możliwości uścisnąć jego dłoni. Już nie będę miał możliwości jednak doprowadzić do tego, żeby powiedzieć: przebaczam i proszę o przebaczenie. Już nie będę miał możliwości powiedzieć: tato, mimo wszystko cię kocham, bo to już się dokonało. Ten tata ziemską część swego życia dokonał. On w swej dumie czekał. Ten ojciec pewnie w swej dumie też czekał. Ale słowo wykonało się w ustach Jezusa miało i ma dzisiaj zupełnie inny wydźwięk, bo Jezus w ten sposób pokazał, że pozostał wierny swojemu Ojcu. I dzięki temu dla nas, dla grzesznych ludzi, otworzyła się nowa perspektywa wieczności. Jezus wiedział, że jeśli On nie umarłby na krzyżu, ciągle śmierć by triumfowała. Kiedy Jezus konał na krzyżu, szatan miał krótką nadzieję na to, że odniósł sukces, ale się pomylił. Kiedy Jezus umarł, wielu świadków tej śmierci samych przekonało się, że ukrzyżowali Mesjasza, że Jezus naprawdę był Bogiem. Dalszy fragment Ewangelii Mateusza, 27 rozdział, od 51 wersetu czytamy tak. Wtedy zasłona przybytku rozdarła się na dwoje, od góry do dołu. Ziemią zatrzęsło, skały popękały. Otwarły się grobowce i wiele ciał świętych, którzy już zasnęli, zostało wzbudzonych. Po zmartwychwstaniu Jezusa wyszli oni z grobów, weszli do świętego miasta i ukazali się wielu ludziom. Setnik zaś i ci, którzy wraz z nim strzegli Jezusa, czując wstrząsy i widząc, co się dzieje, bardzo się przestraszyli. Ten człowiek rzeczywiście był Synem Boga, wyznali. Pierwszy owoc śmierci Jezusa. Nawrócenie bezpośrednich świadków, oprawców, setnik sam się o tym przekonał. Na własne oczy zobaczył, co się dokonało. Na koniec możemy sobie powiedzieć, co z Bożej perspektywy przyniósł Wielki Piątek. Po pierwsze, wypełnił się Boży plan zbawienia. Już nie czekamy na Mesjasza. Mesjasz przyszedł. Już nie musimy składać ofiar, bo ofiara została złożona. Boży plan zbawienia się zrealizował. Po drugie, szatan został pokonany. Jego plan wysłania wszystkich ludzi do piekła spalił na panewce. Nie dla wszystkich, niestety, bo warunkiem jest przyjęcie Chrystusa jako swojego Pana i Zbawiciela. Po trzecie, Bóg został uwielbiony. Przez to stał się bliższy ludziom. My dzisiaj, przyjmując Chrystusa, jesteśmy z Nim zespoleni. Jeśli przyjąłeś Jezusa do swojego serca, jeśli Duch Święty jest w tobie, to Chrystus jest w tobie. Większej bliskości Jezusa już być nie może. A więc dzisiaj nie muszę żałować, że nie miałem możliwości spotkania Jezusa tam w Palestynie, ponieważ On dzisiaj jest we mnie, może być w tobie. I po czwarte, zatriumfowało zaufanie i posłuszeństwo Jezusa. Te 3,5 roku misji zakończyło się pełnym sukcesem, ponieważ Jezus nie cofnął się przed krzyżem i pozwolił, aby został ukrzyżowany. Myśląc o wydarzeniach Wielkiego Piątku, możemy z przerażeniem może zastanawiać się nad tym, jak to było możliwe, żeby wydać na Chrystusa tak okropny wyrok. Jak ludzie musieli być wynaturzeni, żeby krzyczeć ukrzyżuj go, bo ktoś ich przekupił. Ja myślę, że dzisiaj niestety niewiele by się zmieniło. Gdyby ta sytuacja miała rozegrać się dzisiaj, to niewiele by się zmieniło. I niestety niewiele się zmienia, bo dla wielu Jezus wciąż jest niebezpieczny. Ponieważ ze śmiercią Jezusa nie umarły prawdy Ewangelii. I one, dzięki temu, że Kościół trwa, dzięki temu, że po jakimś czasie nastało zesłanie Ducha Świętego i z mocą Chrystusa Jego Słowo jest głoszone, to dla wielu obnażanie grzechu jest niewygodne. I gdyby ci, którzy tak mocno trzymają się grzechu, mieli możliwość dzisiaj ukrzyżować Jezusa, pewnie zrobiliby to samo. I to dzieje się każdego dnia niestety. Kiedy włączamy telewizor, bierzemy gazetę, słuchamy radia, śledzimy internet, to przecież jesteśmy świadkami tego, co działo się 2000 lat temu. Bo tam, gdzie nie ma Chrystusa, tam nie zaszły żadne zmiany. Wszystko dzisiaj obiera się, czy ubiera się hasłami tolerancji, demokracji, swobody, prawa do wolności, prawa do wypowiadania własnych myśli. Bez względu na to, że przecież one są dalekie od Boga i tak naprawdę krzyżują Chrystusa ponownie. Dzisiaj ci, którzy są wytrwali w wierze, cierpią prześladowania, są mordowani za wiarę, są mordowani za to, że głoszą Ewangelię o zbawieniu i uznają Chrystusa za Mesjasza. Gdy jechaliśmy z Zuzią na dzisiejsze spotkanie, w radio mówili o statystykach prześladowań. W 2012 roku zamordowano 105 tysięcy chrześcijan. Takich prześladowań chrześcijan historia ludzkości nie zna. I kiedy mówimy o prześladowaniach pierwszych chrześcijan, to jest ułamek. Dzisiaj Ewangelia, dzisiaj Chrystus jest prześladowany. I to, że dzisiaj możemy tu być i swobodnie mówić o tym, co dokonało się na krzyżu Golgoty, a za dwa dni będziemy wspominać to ogromne zwycięstwo właśnie zmartwychwstaniu Chrystusa. Jest dla nas wielką łaską, ponieważ nie musimy bać się o to, że ktoś dzisiaj zrobi nam z tego tytułu krzywdę fizyczną. Ale są miejsca, gdzie niestety tego nie ma. Gdyby Jezus żył dzisiaj, tak samo miałby